było to nieustanne starcie zbrojne Rzeczpospolitej z Turkami. Dlatego, że Turcy podchodzili od południa, Węgry były nieustannie w tarapatach o to, co się nazywa Mołdawią, walczono o strefy wpływów między Rzeczpospolitą, która chciała mieć forpoczty wystarczająco mocno wysunięte, żeby potencjalne najazdy nie dochodziły do, że tak powiem, macierzystych terenów, a między Turkami, a jednocześnie no, trzeba powiedzieć, że Mołdawianie także, jakby to powiedzieć, chcieli się wybić na niepodległość, natomiast byli na tyle niewielkim krajem, że mimo, że w gruncie rzeczy za każdym razem musieli być pod jakimś protektoratem, bądź to sułtana, bądź to Rzeczpospolitej. A ponieważ walki w Mołdawii, no wyprawa Olbrachta, która się zakończyła totalną klęską, to powiedzenie, że król Olbrachta wyginęła szlachta właśnie w mołdawskich lasach, gdzie zresztą przepadły nasze armaty, no to hetman Tarnowski je odbił po prostu wśród tych 50 armat, kilkanaście było tych właśnie z wyprawy królewskiej wcześniejszej. Nam chodziło o zabezpieczenie swoich interesów na dostępie do Morza Czarnego i na całej tej, powiedzmy, wielkiej konstrukcji Rzeczpospolitej Obojga, czy też Trojga Narodów. I sprawa była dosyć ważna, ponieważ to generalnie rzecz biorąc przygotowywano się do najazdu na Rzeczpospolitą, więc była to jedna z takich wyprzedzających akcji, która z kolei doprowadziła do tego, że tym razem my zhołdowaliśmy Mołdawię i to się tak po prostu toczyło ze zmiennym szczęściem, zależnie od tego, jakie traktaty podpisywaliśmy z kolejnymi sułtanami, bo to były te dwie potęgi. Turcja, Rzeczpospolita i jeszcze tu z zachodów to się wszystko, że tak powiem, lekko wtrącali Habsburgowie ze swoimi rozmaitymi interesami. W czasach, kiedy miała ta bitwa miejsce i zaraz później, to był wielki rozgłos w całej Europie, właściwie hetman Tarnowski jako wielki wojownik i później mąż stanu zasłynął od momentu bitwy obertyńskiej. Jest bitwą, która nie weszła niestety do naszego jakiegoś takiego kanonu legendy polskiej. My mamy w tym kanonie, powiedzmy, Chocim, mamy bitwę warszawską, mamy Grunwald. Natomiast Obertyn, który był równie wielkim zwycięstwem, jakoś nie doczekał się takiej promocji, czy też takiego uznania. Być może, że to jest tak, że po prostu no, idziemy w kierunku takich bardziej patriotycznych historii, no więc Grunwald, Niemcy, prawda, głównie Sienkiewicz. Gdyby Sienkiewicz pisał o hetmanie, prawda, to hetman Tarnowski, jego czasy i wszystkie jego bitwy, małe, duże, wielkie, byłyby znane. No on pisał o Jaremie Wiśniowieckim, akurat niespecjalnie ciekawej postaci w naszej historii, chociaż też mające swoje zasługi. No więc to nieszczęście było, że po prostu w czasach, kiedy dla pokrzepienia dusz przypominano właśnie te wielkie nasze wiktorie, no więc wiadomo, Sobieski, Wiedeń, Chocim, prawda, Żółkiewski, no może troszkę też, ale przede wszystkim Grunwald i wszystkie możliwe bitwy toczone w XVII wieku, opisane przez Sienkiewicza, no zrobiły swoje po prostu propagandowe i część takich wielkich zwycięstw, które żeśmy odnieśli, bo to dokładnie taki sam los dotyczy na przykład wielkiej wiktorii pod Kirchholmem, która też rok temu, prawda, była rocznica, że to było niesamowite po prostu zwycięstwo, wręcz nieprawdopodobne, jeśli się przyjrzeć temu tak spokojnie, gołym okiem na proporcje sił. Bitwy, jak wiadomo, można wygrywać w rozmaity sposób, to znaczy można puścić niesamowite masę wojska, które krzyczą ura i wygrywają niezależnie od, bo kiedyś w końcu się zepsują karabiny przeciwnika, ale można też je wygrywać, że tak powiem, kunsztem bitewnym. I tutaj hetman zastosował te takie dwa, właściwie trzy elementy. Przede wszystkim warowny obóz z odpowiednio skonstruowanymi bramami, armata i piechota, a plus przede wszystkim jazda. Nie było jeszcze husarii, to byli w zasadzie tacy przedhusarze, jak gdyby, kopijnicy. Ten hufiec czelny, który składał się z jeźdźców właśnie z kopiami, z pikami, umiejętnie użyty. Hetman nie bawił się tam w takie zabawy, powiedzmy sobie, że harcowników czy jakieś tam inne gry wojenne, kazał zgonić to całe towarzystwo przy pomocy armat, natomiast zależało mu na tym, żeby armia, która go atakowała, która była dwa razy, trzy razy prawie większa, w ataku na wozy i na tabór się odrobinę wykrwawiła i odsłoniła, i później dopiero wtedy przez bramy, w odpowiednim momencie przez bramy obozowe wyskoczyła jazda, która po prostu rozniosła całą tą formację mołdawską, gdzie powiedzmy na 1000 polskich jeźdźców było 5000 przeciwników i oni po nich po prostu przejechali. Co później było praktykowane już w dużych formacjach pancernych, bo w istocie husaria to była jazda pancerna, która pełniła na XVII-wiecznych polach bitew w późniejszym okresie rolę, prawda, takich pancernych klinów, no to jak się to wbijało w piechotę przy pomocy olbrzymich drzewców swoich właśnie tych chorągwi. I tutaj umiejętne manewrowanie. Główne wrażenie na Zachodzie i w ogóle w Europie właśnie odnosiła proporcja sił, że to 17 tysięcy pokonanych przez, prawda, tam 5 tysięcy paru ludzi i wiktoria, zdobycie armat i rozbicie całej tej armii.
Ta bitwa o niczym nie zadecydowała. To był właściwie... Nic się nie stało po tym. Żadne ani rozejm, ani zmiana granicy. Natomiast to był majsterszczyk strategiczny. Bitwa pod Obertynem funkcjonuje w każdym podręczniku wojskowości, w każdym podręczniku taktyki, nie tylko w polskim, bo również zagranicznym. Dlatego, że rozegranie tej bitwy, tak jak Andrzej mówił, gdyby się przyjrzeć opisom, bo są bardzo szczegółowo zachowane, no dowodzi, że Tarnowski był doskonałym nie tylko taktykiem, ale miał doskonałe wyczucie psychiki żołnierzy. Żołnierze wielokrotnie chcieli ruszać do walki, żeby dać, że tak powiem, popalić tym Mołdawianom, a on cały czas mówi spokojnie, spokojnie. Oni ginęli już od strzałów armatnie, a Tarnowski mówi jeszcze 5 minut, jeszcze chwila. I w momencie, kiedy wyczuł sytuację, po prostu zrobił taki zwód, że przez jedną bramę wypuścił część wojska. Mołdawianie myśleli, że tam główne natarcie pójdzie i skierowali wojsko w tamtą stronę. A on wtedy, tak jak Andrzej mówił, puścił husarię na armaty. I w jednej chwili zajął 50 armat, sam mając zresztą 12 tylko. O, właśnie, bo ja zapomniałem, jest tutaj przecież książka. O, to jest podręcznik wojenny Consilium Rationis Bellica, którą w 1558 roku, a więc pod koniec życia, Tarnowski napisał, którą do dzisiaj można studiować, w którym wykłada właśnie taktykę walki, między innymi tą bitwę obertyńską opisuje. Co prawda jest to taką gotyckim napisane tym, ale po polskie. Gdzieby też pole przestronne było, tedy z obozu, gdzieżby pieszych, co jakich było, niebezpieczniej i na użyteczniej bitwie zwozić. No takim to jest językiem napisane, ale każdy wiedział, jak z tego skorzystać. To jest dokładnie opisane, jak latryny kopać, kiedy zmienić na przykład obóz, kiedy się już za dużo, że tak powiem, zanieczyści wojsko, w jaki sposób dyscyplinę utrzymać, w jaki sposób drewno na opał gromadzić i tak dalej. No jest po prostu podręcznik doskonały. O furmanach. O obronie pospolitej, o obronie czynnej, obrona obecna. No jest to bardzo fajny podręcznik, warto nawet do garści wziąć, bo to jest reprint z XIX wieku.
Hetman miał doświadczenie w prowadzeniu, powiedzmy sobie, jazdy, nie tylko rodzime, bo brał udział w rozmaitych bitwach, ale także, prawda, gdzieś tam w Afryce, z Arabami czy w Hiszpanii. Miał mniejsze doświadczenie, jeśli chodzi o obleganie twierdz, dlatego że on troszkę się też taki wzdrygał w 1527 roku przed przyjęciem buławy hetmańskiej. Ale trzeba powiedzieć, że tak, bo to my patrzymy na bitwę, która jest jak gdyby finałem przedsięwzięcia. Ale on jest jednym także z tych, którzy doprowadziły do rzeczy, która była niezbędna do robienia jakichkolwiek bitew. A mianowicie przekonał Sejm, żeby uchwalić pieniądze. Żeby wprowadzić rozmaite nowe pomysły dotyczące obrony samej Rzeczpospolitej. Te wszystkie logistyczne sprawy, te rzeczy właśnie od kopania latryn po usytuowanie obozu, całe miejsce wybrania, miejsce na obóz, do tego wszystkiego tam była taka historia, że jak się wytoczyła olbrzymia, jednak 17 tysięcy ludzi jak wylazło pod ten obóz, no to ta garstka tych kilku tysięcy Polaków to jakby trochę, no, była nieciekawa historia, to on wtedy, prawda, swoim przemówieniem przekonał, że damy radę. A później, jak zaczęła się sama bitwa, jak ich ostrzeliwali z tych armat, oni się chcieli rwać do walki, a on faktycznie czekał na odpowiedni moment. Także to strategicznie, to została w jego mózgu została bitwa wymyślona i dlatego została wygrana. Sądzę, że w naszym mieście powinniśmy, z racji tego, że jest to miasto hetmana Tarnowskiego, o tej bitwie przypominać i tam nawet jest napisany taki pomysł, że można by było spróbować zorganizować za rok czy dwa inscenizację Bitwy Obertyńskiej. Jest idealne zupełnie miejsce na stoku Góry Marcina, gdzie jest nawet taka polana otoczona z trzech stron lasem i jest pod górę, gdzie można zatoczyć wozy. No jest po prostu, tylko brakuje paru jeszcze rzeczek i jest to dokładnie tak, jak było pod Obertynem.